Studio Taipei. Studio Taipei. Studio Taipei. Taipei. Studio Taipei.
Serdecznie witam słuchaczy Radia Wnet z ciepłego Taipei. Dzisiaj kilka obserwacji na temat międzynarodowych sukcesów chińskiej waluty. Właśnie skończył się niedawno szczyt APEC w San Francisco, podczas którego przewodniczący komunistycznej partii Chin Xi Jinping odwiedził prezydenta USA. Z tego powodu na świecie, także w Polsce, było mnóstwo zachwytów ekspertów. Ja tego nie podzielam, uważam, że jest to wizyta bez większego znaczenia. Między innymi dlatego, że wymawianie w jednym zdaniu słów Xi Jinping oraz zobowiązał się do czegokolwiek jest absurdem. No ale wiele osób, bardzo im się to podoba, twierdzą, że jest zmniejszenie napięć, że to wróży jakąś przyszłość. Otóż tak nie jest i zaraz właśnie wyjaśnię dlaczego. Spójrzmy na to, co się dzieje na świecie. Chińska gospodarka przechodzi wprawdzie kryzys, zgadza się, ale daleko i do upadku. Co ważniejsze, Chiny stale poszerzają swoje międzynarodowe wpływy, a szczególnie ich yuan, ich własna waluta. Mówiłem w tym miesiącu we wcześniejszych audycjach o postępującym zadłużeniu administracji Bidena, a także o skupowaniu przez komunistyczną partię Chin złota. Z przerwami od dwóch dekad, a od 12 miesięcy non-stop i te zakupy stale wzrastają. Porównam ofertę międzynarodową Chin oraz USA. Jak na razie Chiny, Arabia Saudyjska, Japonia i Republika Korei sprzedają amerykańskie obligacje, pozbywają się amerykańskich papierów wartościowych. I dotychczas wiele potęg gospodarczych Azji czy Bliskiego Wschodu kupowało obligacje i lokowało w nich swoje oszczędności. Jednak wraz ze spadkiem ich atrakcyjności pieniądze te zostaną prawdopodobnie alokowane gdzie indziej, na przykład w złocie lub w infrastrukturze. I tak pieniądze, które dotychczas były inwestowane w amerykańskie papiery wartościowe, są w tej chwili przeznaczane właśnie na zakup złota, mogą być inwestowane w rozbudowę infrastruktury, na przykład w Afryce i Ameryce Łacińskiej. I tu trzeba powiedzieć, że Chiny świetnie sobie radzą w sąsiedztwie Stanów Zjednoczonych, na przykład ogromne inwestycje w Peru, kupowanie portów na tym kontynencie, ale to jest temat na odrębną audycję, tylko tutaj to zaznaczę. Jako przykład podam, że w tej chwili kraje, które chcą lokować gdzieś swoje nadwyżki, mogą kupić na przykład za 2 miliardy dolarów obligacje, które mają, są amerykańskie obligacje, które są coraz mniej atrakcyjne, albo mogą sobie u Chińczyków za te same 2 miliardy zamówić elektrownię jądrową o wydajności 1 gigawata, na przykład do odsalania wody. Taka elektrownia, taka sama kosztuje w USA 12 miliardów dolarów. Kwestia wyboru, na co się zdecydują różne rządy, czy na kupowanie coraz mniej znaczących obligacji, lub też elektrowni, która zapewni dobrobyt ich obywatelom. Spójrzmy, co administracja Bidena oferuje różnym krajom. Promuje na przykład wdrażanie ESG oraz innego rodzaju zielonej paranoi. Promuje także LGBT w Ameryce Łacińskiej, w Japonii czy na Tajwanie. A jeśli na przykład kiedyś się rozejdą drogi administracji z jakimś krajem z różnych względów, to co proponują ponadto? Jak w przypadku Rosji, sankcje i zajęcie majątku tego kraju, jak to zrobili z pieniędzmi rosyjskimi. I teraz można się zastanawiać, czy mieli rację, czy nie. W moim odczuciu własność to jest własność, niezależnie czy rosyjska, czy nie. Zajęcie majątku rosyjskiego, no, przyczyniło się do tego, że wiele krajów właśnie odchodzi od dolara i starają się uniezależnić od władz amerykańskich. Spójrzmy na przykład na Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jest to organizacja ewidentnie proamerykańska i w momencie, kiedy Argentyna nie mogła zaoferować im dolarów, do spłaty zaproponowali juana. I co? I IMF przyjął juana. Można powiedzieć, okej, chińskie rynki walutowe są kontrolowane i zamknięte, więc ten juan jakoś nie będzie miał większego przebicia międzynarodowego. Śmiem wątpić, ponieważ tak jak mówiłem tydzień temu, a co jeśli na przykład za 5 lat będzie wymienny na złoto i przebije ofertę dolara amerykańskiego? Prześledźmy dalej, jak juan radzi sobie międzynarodowo. W ciągu ostatnich tygodni Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Irak zaczęły rozliczać tzw. non-crude oil trade bez użycia dolara. Także Singapur zaczął rozliczać lokalne transakcje z Indonezją, omijając dolara. Ogromnym newsem było w zeszłym tygodniu, iż Chiny i Arabia Saudyjska zawarły porozumienie w sprawie wymiany walut o wartości około 7 miliardów dolarów, z tym, że nie w dolarach. Stanowi to kolejny krok w kierunku dedolaryzacji. Otóż ich współpraca polega na tym, że banki centralne obu krajów będą trzymały walutę drugiej strony, czyli riala i juana, i używały ich do wzajemnych rozliczeń. I tak widzimy, że stale zacieśnia się współpraca największego sprzedawcy ropy i największego kupującego. Chiny są w tej chwili największym partnerem handlowym Arabii Saudyjskiej. Stanowi to wzorzec dla pozostałych gospodarek regionu. Chiny mają około 40 tego rodzaju umów z różnymi krajami. Międzynarodowa wymiana walutowa z juanem od zeszłego roku wzrosła z 7 do 17 miliardów dolarów. A za 5 tygodni Arabia Saudyjska ma przystąpić do BRICS. I tak na przykład w czerwcu bieżącego roku podczas konferencji chińsko-arabskiej oba kraje podpisały 30 umów. Według Bloomberga saudyjski Aramco inwestuje miliardy dolarów w chiński przemysł petrochemiczny. I teraz czereśnia na torcie, bo mówiliśmy jedynie o pieniądzach i współpracy i wymianie handlowej. Jak wiemy, delegacja dyplomatów z Bliskiego Wschodu pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej odwiedziła Chiny celem szukania rozwiązania konfliktu między Izraelem a Hamasem. Dotychczas była to tradycyjnie rola USA, w tej chwili przejęły ją Chiny. Tak więc mamy tutaj wzór, według którego to wszystko się rozwija. Mamy konferencję, następnie zacieśnioną współpracę dyplomatyczną i polityczną, mamy wymianę walut i przystąpienie Arabii Saudyjskiej do BRICS. Dodajmy, iż inwestorzy sprzedają dolary w najszybszym tempie od 12 miesięcy, zakładając koniec podwyżki oprocentowania ich przez Fed i obniżkę od przyszłego roku. Dlatego nie widzą powodu dla trzymania aż tylu dolarów. Dane te o zachowaniu swoich klientów pochodzą od banków State Street oraz Bank of New York Mellon. Oba zarządzają dziesiątkami bilionów dolarów. Przypomnijmy także, iż niedawno agencje S&P oraz Moody's obniżyły rating amerykańskiego długu oraz o tragicznym przebiegu aukcji 30-letnich amerykańskich obligacji, na które nie było chętnych. Według badań obejmujących ostatnie 120 lat, wszystkie kraje, które przekroczyły 130% długu wobec PKB, ostatecznie bankrutowały, głównie za sprawą długotrwałej inflacji. Jedynym wyjątkiem jest tutaj Japonia. I tak dodajmy na zakończenie tego wątku, iż całą zeszłą dekadę mówiono o wpływach chińskich w Afryce. W tej chwili obserwujemy wzrost ich wpływów na Bliskim Wschodzie, a tak jak wspomniałem wcześniej, zupełnie poza radarem ekspertów przebiega wzrost chińskich wpływów w Ameryce Łacińskiej, w tym właśnie między innymi w Peru, ale to jest temat na odrębną audycję. I tak, podsumowując ten kawałek, mamy z jednej strony rosnące amerykańskie zadłużenie i coraz mniej warte obligacje versus z drugiej strony kraje wrogie Stanom Zjednoczonym i Zachodowi, które proponują co? Ropę, złoto i infrastrukturę. Jak w tym wszystkim odnajduje się Unia Europejska? Jak wiem z bardzo ciekawych wywiadów, które słucham w Radio Wnet w ostatnim tygodniu, obserwujemy centralizowanie władzy i próby tworzenia superpaństwa. Ewidentnie Zachód obawia się konfliktu z Chinami i jak widzimy po postawie na przykład Unii Europejskiej wobec imigrantów czy początkowej reakcji Niemiec i Francji na wojnę rosyjską, ewidentnie wolą postawę bierną i negocjacje. Tak więc w tej chwili obserwujemy zwieranie szeregów i centralizowanie władzy przez Unię Europejską może na wypadek, gdyby kraje buforowe na wschodzie Europy zdecydowały się a. reagować lub bronić przed imigrantami, a b. przy ewentualnymi prowokacjami Rosji czy jakimś konfliktem. Można odnieść wrażenie, że główne europejskie gospodarki wolałyby wtedy same decydować o tym, co się dzieje na rubieżach kontynentu. Ważne jest tutaj w tym wszystkim to, że Azjaci mają oparcie swoich gospodarek w rozbudowanej bazie produkcyjnej, a szejkanaty w ropie i gazie oraz infrastrukturze rozrywkowej i turystyce. Unia Europejska ma oparcie w... no właśnie, w tym problem, że nie za bardzo. Podsumowując powiem tak, stale widzimy kolejne argumenty na rzecz tezy, iż konflikt obu obozów Stanów Zjednoczonych i Chin jest nieuchronny. Czy widzimy to w sferze wojskowości, czy gospodarczej, czy także konfrontacji politycznej. 2. Wszystko to prowadzi prawdopodobnie jeszcze w tej dekadzie do znacznego zaostrzenia lub wybuchu konfliktu. I sprawa trzecia. Unia Europejska stale traci na znaczeniu. Na koniec chciałbym podzielić się pewną obserwacją, osobistą uwagą. Od wielu lat wspieram moich dwóch ulubionych YouTuberów i bardzo się cieszę, że moje pieniądze przeznaczam na tak ciekawy cel, że obydwaj odnieśli sukces i świetnie sobie radzą. Mówię to w kontekście tego, że Radio Wnet ma od niedawna swoje konto Patronite. I tak na przykład mikrofon i sprzęt, którego tutaj używam w Taipei, pochodzi ze składek słuchaczy, za co bardzo, bardzo dziękuję. Często mówimy, że wybory odbywają się co 4 lata i w międzyczasie obywatele nie mają wpływu na rzeczywistość. Otóż mają. Możemy wspierać dyskurs, który odbywa się w kraju, wspomagając media. Wolne, niezależne media, które będą nam dostarczać ciekawą, wartościową wiedzę. Ja ze swojej strony dodam, za co cenię Radio Wnet. Przede wszystkim za to, że nikt nigdy mnie tu nie kontrolował. Ja wysyłam swój materiał i pojawię się na antenie w takiej formie, w jakiej go nagrałem. Poza tym, dla mnie ogromną wartość ma ten fakt, że w Radio Wnet znajdziecie poglądy, zarówno moje, bardziej protajwańskie, jak i sprzeczne z moimi. I słuchacze mogą sami sobie wyrobić zdanie i zdecydować, kto ma rację. W tym duchu pozdrawiam serdecznie z Tajpej, Ryszard Zalski.
Studio Tajpej. Studio Tajpej. Tajpej.